Gospodarka wodorowa to kompletny łańcuch wartości związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i zastosowaniem wodoru w gospodarce, a w szczególności w transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle. Do tej pory w naszych rozmowach o audycji Szczecin na wieczór mówiliśmy o tym, że wodór może być napędem regionu w kontekście tylko województwa zachodniopomorskiego. Teraz mówimy, że wodór może być napędem wielu regionów i konieczna jest współpraca ponadregionalna oraz transgraniczna. O tym będziemy rozmawiać, dyskutować. Będą uczestnicy trzeciej konferencji naukowo-technicznej H2O Szczecin Wodór napędem regionów. Konferencja potrwa 2 dni, rozpoczyna się w najbliższy czwartek i jest organizowana przez klaster Metalika dla przemysłu przy wsparciu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Czy proponowane rozwiązanie naukowców przyniosą wreszcie oczekiwany skutek? O tym porozmawiamy. Na łączach mamy profesor Marzenę Frankowską, Uniwersytet Szczeciński, prezes zarządu klastra Metalika dla przemysłu, przewodnicząca Rady Programowej Konferencji Naukowo-Technicznej H2 Szczecin Wodór Napęd Regionów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale mam nadzieję, że może jest pod telefonem pan Michał Przepióra, zastępca prezydenta miasta Szczecin do spraw inwestycji i przedsiębiorczości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, tak najbardziej jestem.
No to panie prezydencie, my zaczniemy. Mam nadzieję, że za chwilę pani profesor do nas dołączy. To ja może tak zacznę trochę od tyłu. Rzeczywiście po raz trzeci będziecie na ten temat rozmawiać. Może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czemu ten wodór jest taki dla nas ważny, bowiem przecież tylko 2% energii pozyskiwana jest z wodoru w naszej gospodarce. To chyba niewiele.
Tak, to oczywiście cały czas niewiele i w ogóle w gospodarce światowej też nie jest to wiele, ale powszechnie się uważa, że to jest to paliwo przyszłości, więc mówimy o paliwie. Jeżeli chodzi jeszcze do nazwy konferencji, to ona jest taka dwuznaczna. Jest to też trochę gra słów, bo napęd regionów w sensie właśnie tego paliwa, czyli tego, że z tego będziemy wytwarzać energię, ale również jako rozwój, jako napęd, jako tą siłę, która nas może spowodować, że jeszcze wejdziemy na wyższy poziom rozwojowy, no porównajmy to z wiekiem pary, kiedy nastąpił rozwój gospodarki światowej, kiedy odkryto pewne rzeczy.
Aż tak? Podobne. Aż tak?
Aż tak, aż tak, dokładnie tak, ponieważ wodór ma, jeżeli się wodór, przepraszam za określenie, okiełzna, to wówczas jest to niesamowity pierwiastek i przede wszystkim zacznę od tego, że jest go najwięcej w naturze i nas jako człowieku i to jest w ogóle ciekawe zjawisko. Natomiast oczywiście wiele wyzwań z tym związanych. To nie są takie proste procesy. Przede wszystkim wodór, aby był samodzielny, bo on bardzo lubi być w związkach, musi potrzebna jest do tego energia, czyli taki trochę paradoks. Im wiele osób, które kontestują kwestie związane z wodorem, mówi, no to po co nam wodór jako rodzaj paliwa, skoro zanim ten wodór będziemy posiadać, bo w naturze on samodzielnie nie występuje, to musimy go przecież w jakiś sposób, nazwijmy to, pozyskać, chociażby w procesie elektrolizy, chociażby z wody, w której oczywiście tutaj każdy ma pewno przeciętne uczenie podstawówki, wie, że jest to ten składnik wody. Ale ma to właśnie sens wtedy, kiedy się to patrzy na gospodarkę szerzej, przede wszystkim w kontekście energetyki odnawialnej. Tu zresztą pojawiają się te terminy związane z tymi kolorami wodoru, ja to nazywam kolorkami, no bo wiadomo, że ten gaz jest oczywiście bezbarwny, natomiast z punktu widzenia sposobu, w jaki wodór jest pozyskiwany, czy w cudzysłowie wytwarzane, bo ja jestem z rodziny chemików, nie chciałbym, żeby dostał reprymendę od rodziców, to do tego, jakiego rodzaju, nazwijmy to, energii używamy, tak kolor się określa. I zielony to oczywiście się wszystkim pewno
i dobrze kojarzy. Się kojarzy?
Z ekologią. Tak, no zielony się dobrze kojarzy, chyba że jest greenwashingiem, oby nie, ale jest też szary i brązowy, czyli wytwarzany powiedzmy z gazu, z węgla, no z każdego rodzaju tego paliwa, ale my tutaj w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim, jak wiemy, stoimy energetyką odnawialną, czyli tym właśnie OZE, głównie ze słońca, bo to ogniwa fotowoltaiczne oraz z wiatraków na ziemi, czyli onshore'owych, bo ich też mamy najwięcej w Polsce. Zresztą tuż za granicą pani mówiła o transgraniczności, dokładnie to samo ma miejsce. Jeżeli do tego dołożymy rozwój offshore'u, czyli wiatraków na morzu, jeżeli do tego dołożymy kwestie związane z innymi sposobami pozyskiwania energii. Chociażby w przypadku Szczecina bardzo mocny zakład ekogenerator, który ze śmieci wytwarza energię, to ten proces już się staje znacznie bardziej ciekawy. Przypomnę, że Szczecin w ramach walki o coś, co nazywamy autonomicznością energetyczną, planuje farmę dużą fotowoltaiczną i wówczas, jak wiemy, to są te takie niestabilne źródła, czyli związane, mówię oczywiście o energetyce odnawialnej, głównie związane z warunkami pogodowymi, więc one nie są równomierne.
Bo oczywiście słońce nie musi cały czas grzać, a wiatr też może przestać wiać.
Tak jest, ale są też sytuacje, kiedy tej energii jest nadmiar i sieci przesyłowe nie są w stanie jej odbierać i to miało często, były takie sytuacje już w naszym kraju, w naszym regionie. My w ogóle jako region, co ciekawe, wytwarzamy województwo zachodniopomorskie więcej energii niż jej, czyli z OZE, tak, niż jej potem zużywamy. Oczywiście też się mówi o zapotrzebowaniu tym energetycznym i tu mówię o tym rozwoju w takim sensie, jak pani redaktor nieco się zadziwiła, dlatego że kto będzie miał dostęp do taniej ekologicznej energii, ten wygra w tym rozwoju przemysłowym w przyszłym świecie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzisiaj te wielkie dyskusje się odbywają i trochę znaków zapytania jest, plus parę zwrotów powiedzmy po ostatniej konferencji klimatycznej. Niemniej jednak umówmy się, problemy klimatyczne występują, problemy energetyczne będą występować. Niewątpliwie chociażby wojna w Ukrainie wiele pokazała, ale też COVID pokazał, jak należy podchodzić do kwestii energetycznych. To jest jeden z ważnych elementów energetyki. Wodór jest też świetnym sposobem na kumulowanie energii, czyli przechowywanie. W momencie, kiedy ten wodór już byśmy, mówię cały czas w cudzysłowie, wytworzyli, następnie możemy go posiadać i odpowiednio zużywać. No w takim, przepraszam bardzo, takim porównaniu obrazowym i dość prostym, nie chcę użyć mocniejszego słowa, to jak państwo wszyscy pewno pamiętają, czy takie kuchenki gazowe, jak się posiadało kiedyś i z nich wychodziła energia, czy w momencie, kiedy ładowało się powiedzmy te saturatory związane z wodą gazowaną, czyli te swoiste takie naboje. Oczywiście są zagrożenia również takie, ale jak się już z nimi się już umie technologia radzić w kategoriach bezpieczeństwa, bo wiemy, że to jest bardzo łatwopalny pierwiastek gaz, więc wybuchowość jego, ale to jest akurat już umiejętność tego opanowania, specjalnie takich, znowu użyję sformułowań takich, które należy przyjąć jako do zrozumienia w dyskusji radiowej, a nie jako naukowe, czyli żeli specjalnych, kiedy temu się przeciwdziała. No i oczywiście najlżejszy, więc łatwo sobie wyobrazić, że kiedy gaz, więc łatwo sobie wyobrazić, że zupełnie inną ilość tego paliwa potrzebujemy, żeby następnie wytworzyć określoną ilość kilometra, czy jeżeli sprowadzimy to na przykład na transport, przebić określoną ilość kilometrów. No to tutaj ta skala jest niesamowicie korzystna. Natomiast ciągle oczywiście wodór jest drogi i o tym rachunku ekonomicznym należy zapominać i stąd pewnie to, o czym pani redaktor wspomniała, tak ciągle małe zużycie. A przypomnę, że z kolei z punktu widzenia znowu miasta i kraju, w którym jesteśmy, nie przez przypadek, bo Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police, czyli w gminie Osiny, a rozpatrywane jako aglomeracja, jako Szczecin, obszar metropolitalny, no to nasza Grupa Azoty jest jeden z największych wytwórców tego. Oczywiście to jest efekt produkcji nawozów. Natomiast takie fakty mają miejsce i z Grupą Azoty zresztą jesteśmy po takich rozmowach, że kwestia przeczyszczania, oczyszczania czy sposobu wytwarzania może nas doprowadzić do tego celu, który jest. W ogóle ciekawostka jest taka, że i Europa, i Polska mówi o czymś takim jak konstytucja wodorowa. Mówi się, do tej pory mówiło się przed wojną w Ukrainie, że tym paliwem przejściowym będzie gaz, ale zdając sobie sprawę z uwarunkowań geopolitycznych właśnie zaczęto bardziej myśleć o wodorze, również w takich miksach energetycznych, bo o tym też nie można zapominać i w dywersyfikacji. Prawdopodobnie to nie będzie tak nigdy, że na jeden rodzaj napędu, paliwa, sposobu wytwarzania energii się postawi i właśnie ten miks jest niezwykle ważny, zarówno w kontekście OZE kopalniane, jak i w kontekście, nie wiem, energetyka jądrowa, a energetyka bardziej klasyczna. Dużym wyzwaniem też są kwestie związane z sieciami przesyłowymi, to jest niezmiernie istotne, stąd jeszcze raz wrócę do tak zwanych baterii, czy akumulatorów, czy sposobu sposobu przechowywania energii, bo to jest chyba zdaniem w tej chwili naukowców największe wyzwanie, ale świat tutaj ma niesamowity postęp i jak wiemy, nie takie rzeczy ludzkość potrafi wymyślić. Raczej bym wskazywał, że potem uregulowania te formalno-prawne są nieco większą trudnością. Jest to wszystko przed nami. No i temu służy ta konferencja, żeby o tym rozmawiać, ale tylko w tych mówiąc o ryzykach i cały czas słabościach minusa.
Panie prezydencie, oczywiście bardzo ważne jest, żeby takie, zanim coś się zacznie robić, żeby to przedyskutować i od tego są takie konferencje. Jest z nami, mam nadzieję, pani profesor Marzena Frankowska. Dobry wieczór. Pani profesor, jest pani z nami?
Tak, dobry wieczór.
Uniwersytet Szczeciński, prezes zarządu klastra Metalika dla przemysłu, przewodnicząca Rady Programowej Konferencji Naukowo-Technicznej H2 Szczecin Wodór Napęd Regionów. Pani, mam nadzieję, że słucha teraz, co mówi pan prezydent i pan prezydent odniósł się do azotów i to może tak chciałabym też wyjaśnić, bo mówi się sporo o tak zwanych dolinach wodorowych, czyli takich, mam wrażenie, o takich wytwórcach, którzy umieliby okiełznać ten zielony wodór, bo tutaj pan prezydent też wspominał, że jest tam właśnie, no nie wiem, jedni mówią niebieski, drudzy brązowy, ale turkusowy, szary, różne kolory są, bo to zależy od tego, czy on jest drogi, czy jest ekologiczny, to też jest bardzo ważne. Ale powiedzmy o tym, że czy to bardzo zmienia tą sytuację naszą w zachodniopomorskim, zmienia to, że azoty właśnie się wycofały chyba kilka miesięcy temu z tej doliny wodorowej, zresztą nie tylko same azoty, ale chyba cała ta wytwórnia nawozów sztucznych w Polsce, Puławy, oni też się wycofali, bo mają, wiemy, że kłopoty finansowe, więc próbują sobie radzić jak mogą. To bardzo źle wpłynie na naszą tutaj, na naszą pomysłowość związaną z wykorzystaniem wodoru?
Tak, dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i muszę przyznać, że pan prezydent Michał Przepiera tutaj już w pigułce przedstawił całe kompendium wiedzy na temat wodoru, aczkolwiek widać, że jest tutaj to zacięcie jednak chemika i gen chemika się aktywnił, dlatego że kwestie gospodarki wodorowej też głównie w ujęciu technologicznym. Ja powiem szczerze, jeszcze doprecyzowując, że faktycznie ta konferencja, którą robimy, ona jest współorganizowana przez wiele podmiotów, ale miasto Szczecin i Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej też odgrywa tutaj kolosalną rolę. Zresztą nie bez przyczyny nazwa konferencji to jest właśnie H2 Szczecin. Zatem promujemy miasto jako miasto zielone technologii, miasto niskoemisyjne i jako region właśnie, który stawia na odnawialne źródła energii. I może wracając właśnie też do idei konferencji i też do tego pani pytania o doliny wodorowe, ja powiem, że de facto nasza konferencja nie jest o technologii. Nie jest o technologiach, nie jest o chemii.
A dolina to jest technologia, prawda? To powiedzmy sobie szczerze, to jest bezpośrednio związane z wytwarzaniem tego wodoru.
Mhm. W sensie takim, że mówimy, że tak jak Państwo powiedzieli, są różne rodzaje wodoru, które związane są właśnie z technologiami. My mówimy głównie o zielonym wodorze, to znaczy o wodorze, który wytwarzany jest z odnawialnych źródeł energii. Wszyscy Państwo słuchacze, którzy jeździcie po naszym regionie, po wielu regionach, widzicie czasami, że stoją wielkie wiatraki, które właśnie stoją. Nie kręcą się, chociaż jest wiatr, tak? A zatem są wyłączone. Dlaczego tak się dzieje? No głównie dlatego właśnie, że tej energii w danym systemie jest po prostu za dużo. I Szczecin i Zachodniopomorskie jest w takiej sytuacji, że my mamy nadprodukcję tej zielonej energii. Na dzień dzisiejszy, to są informacje, mam z wczoraj za 2023 rok, mamy ponad 120% jakby naszego pokrycia, czyli ponad 20% produkujemy za dużo w relacji do naszych potrzeb, a i tak to, co jest wyprodukowane, nie jesteśmy w stanie zużyć. Czyli ta.
Ale pani Marzena, ja bym chciała też powiedzieć, przepraszam, że tak wchodzę, że trzeba byłoby powiedzieć, że problem z tą energią, no właśnie wiatrową, jest taki, że za bardzo nie ma jak jej zmagazynować. To znaczy przechowywanie jest jej właśnie trudniejsze, znaczy droższe od wytwarzania. W związku z tym dlatego jest to nie do końca wykorzystywane, bo niektórzy mogą się dziwić. No to jak mamy nadmiar, to znaczy co, nie potrafimy sobie z tym poradzić. No właśnie przechowywanie jest bardzo drogie, a tutaj mówiliśmy, to już pan prezydent wspominał, Michał Przypiera, że przy energii wodorowej jest nieco łatwiej z przechowywaniem.
Pani redaktor i drodzy słuchacze, generalnie jeżeli chodzi o wodór, to co nam się wydaje jakby abstrakcyjne, właśnie idea polega na tym, że tą energię elektryczną jesteśmy w stanie zmagazynować w postaci wodoru. Energię elektryczną jesteśmy w stanie transportować właśnie w postaci wodoru bądź jego pochodnych, nawet statkami dalekomorskimi czy samochodami dostawczymi. Więc właśnie to jest taki cudowny pierwiastek, który jest dla nas nośnikiem energii i w tym sensie właśnie w aspekcie tego między innymi magazynowania i transportowania wodoru, ten wodór jest dla nas szansą, żebyśmy mogli przestawiać się na zieloną energię, która, chcę przypomnieć, co jest bardzo ważne, że to nie jest tylko Green Deal, to nie są tylko wymysły Unii Europejskiej, jeżeli ktoś tak to uważa, oczywiście, że są to wymysły, ale takie postulaty dotyczące neutralności klimatycznej, ale szanowni państwo, to jest również nasze bezpieczeństwo energetyczne, bo tą energię odnawialną po prostu mamy tutaj i ona jest, nazwijmy to tak umownie, że ona jest bezpłatna i mało tego, na jednej z ostatnich takich spotkań właśnie też z panem prezydentem Przepierą, właśnie rozmawiając w kontekście wodoru, w kontekście energetyki wiatrowej, tego, że za chwilę będziemy mieć farmy wiatrowe na Bałtyku. Właśnie wymknęło mi się takie jakby podsumowanie, taka puenta, nie ma offshore'u bez wodoru, tak? W tym sensie, że jeżeli postawimy w tej chwili wiatraki na morzu i będziemy produkować ogromne ilości energii elektrycznej, nie będziemy w stanie ich odebrać jako Polska, tak? Nasze sieci elektroenergetyczne i musimy zacząć budować magazyny, właśnie magazyny wodorowe. Mamy w naszym województwie kawerny, czyli to jest jakby podziemne składowanie. Przedsiębiorstwa właśnie typu Azoty, inne przedsiębiorstwa muszą przestawiać się powoli na właśnie na ten zielony wodór, co zresztą wymaga od nich raportowanie właśnie ESG. I to jest jakby dla nas szansa, a my jako miasto, jako region mamy szansę być tym właśnie pierwszym zielonym regionem ze względu na nasze położenie geopolityczne, geograficzne i geopolityczne. Właśnie mówię tutaj o porcie, o tej transgraniczności i być takim liderem właśnie w Układzie Polskim.
I czy to właśnie
także
o to chodzi? Czy to właśnie o to chodzi, że państwo będą na tej konferencji, która i w czwartek, i w piątek. Ja widziałam tam, tak naprawdę powinni zgłaszać się do niej fachowcy, no bo myślę sobie, że dla przeciętnego mieszkańca Szczecina, który jest tylko odbiorcą energii, to może niekoniecznie, ale już dla przedsiębiorców, którzy mogliby znaleźć nisze dla siebie wokół tej całej produkcji i wykorzystania, to myślę, że wielu mogłoby znaleźć. To powiedzmy, czy zdanie, bo tak spoglądam na zegarek, niestety tak. Czas ucieka. Czego się można spodziewać i co to nam, jednak ta wasza konferencja, co ona może nam dać, co ona może miastu dać?
Ja przede wszystkim powiem tak, że konferencja jest kierowana w głównej mierze dla samorządowców, dlatego że to właśnie samorządy są beneficjentem wielu środków z KPO czy z innych środków, które płyną do nas właśnie poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska czy Bank Gospodarstwa Krajowego i to są właśnie tymi beneficjentami czy wnioskodawcami mogą być samorządy i samorządy również podejmują decyzje, w jakim kierunku chcą się rozwijać. Dlatego my bardzo silnie właśnie...
Czyli chodzi o to, że... Co będą mogły zrobić, żeby wykorzystać ewentualnie w przyszłości tą energię wodorową? To jest, czy to o to chodzi?
To jest właśnie taka sytuacja też, o czym mówił tutaj pan prezydent przed chwilą. To jest kwestia wyboru, jaki rodzaj elektromobilności. Czy to będą na przykład autobusy elektryczne, czy autobusy z napędem wodorowym. I chcę powiedzieć, że właśnie będziemy mieć tutaj specjalnie też na życzenie pana prezydenta Michała Przepiery, będziemy mieć autobus pierwszej generacji, to znaczy najnowszej generacji autobus wodorowy właśnie, który przyjedzie i którym będzie można też się tutaj zobaczyć, go obejrzeć, ale też wiem, że miasto, to już pan prezydent mógłby więcej powiedzieć, ale też jakby prowadzimy na zapleczu właśnie konferencji też szereg działań, żeby zobaczyć, jak to jest, dowiedzieć się, jak inni to robią, przygotować partnerów. To jest właśnie to sieciowanie współpracy i to jest bardzo wymierny efekt.
I pani Marzyna, jeszcze, przepraszam, że ale zgaduję, że to o to chodzi, żeby na przykład samorządowcy zdecydowali, czy będą chcieli mieć autobusy wodorowe, ale czy nawet oświetlenie miejskie, które będą robili nowe, czy też będzie mogło skorzystać z takiej energii. Ja pytam się też o takie przełożenie bezpośrednie. Czy to oznacza, że na przykład te rachunki miejskie mogą być tańsze przez to, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na tej energii czy na tych autobusach, bo myślę, że w jakimś takim większym bilansie to się powinno opłacać, a te pieniądze będzie można przeznaczyć na coś innego na przykład. Czy to też tak, w tym
kwestia,
kierunku o to
kwestia
chodzi?
Kwestia jakby docelowo właśnie o to chodzi. Wiadomo, że w tej chwili to są nowe technologie, więc one są relatywnie droższe i mamy na rynku taki problem jajka czy kury, tak? To znaczy, co ma być pierwsze? Czy najpierw mają być dostawcy wodoru i ma być ten zielony wodór, czy najpierw ma być stworzony rynek i mają być odbiorcy?
A może to jedno i
więc,
drugie trzeba robić jednocześnie?
Właśnie, trzeba to robić równocześnie. I cieszę się, że jest taka tutaj otwartość też samorządów miasta Szczecin, też Urzędu Marszałkowskiego, innych podmiotów, które działają, żeby właśnie to powoli wdrażać małymi krokami, ale jednak iść do przodu i przełamywać jakby ten impas. Więc docelowo to na pewno będzie tańsze. W pierwszym momencie, tak jak tu pan prezydent Przepiera powiedział, jest to różnie, ale po to są też te dofinansowania, tak, żebyśmy mogli z tego skorzystać i przełamać właśnie tą pierwszą barierę takiej jeszcze niedojrzałości tego rynku. A o konferencji powiem, że mamy świetnych prelegentów, mamy i ciepłownictwo, i osiedla wodorowe i dobre przykłady i z kraju tutaj od nas i z zagranicy. Wiele naszych podmiotów też się jakby promuje, które wchodzą w tą gospodarkę wodorową. Otwarcie będzie pan minister spraw zagranicznych, minister Szejna, właśnie też z MSZ-u, czyli właśnie też pokazuje, że to chodzi o technologię oczywiście, tak, ale generalnie jest to problem związany gospodarki i problem społeczny, też naszej akceptacji społecznej na wdrażanie tych nowych technologii. I o tym jest ta konferencja.
To jeszcze chciałabym do pana prezydenta. Panie prezydencie, jak no pan jako entuzjasta tego rozwiązania na pewno rozgląda się, gdzie będzie można tą energię zastosować w mieście? Wiemy, że autobusy, czy na przykład jak będziecie za kilka lat planować te autobusy, to one już będą taką energią wodorową? Co w jakiś sposób miasto zamierza albo przygląda się, żeby można było tą energię wykorzystać?
Jak najbardziej tak. Może zacznę jeszcze tylko od tego, że zdając sobie sprawę z ograniczonego już czasu wypowiedzi, że Szczecin jakiś czas temu wierzył w wodór i równocześnie właśnie w konferencji, która jest tak naprawdę wyrazem naszych działań de facto całorocznych, szeroko pojętych. I z wodorem, zresztą jak w wielu kwestiach, ważny jest ten timing i to, o czym mówiła pani profesor, co pierwsze. I uważam, że ten moment nadszedł. W dużym uproszczeniu łatwo sobie to wyobrazić w ten sposób, że są nabory związane chociażby z zakupem autobusów i wybiera ten, który dane miasto, ten potencjalny beneficjent, czy postawi na autobusy elektryczne, czy na autobusy wodorowe, korzystając tak naprawdę z tego typu samego poziomu dofinansowań. Inwestycyjnie zresztą powiem, że to są zbliżone koszty. I Szczecin jest zdeterminowany, żeby to zrobić, ale nie tylko z punktu widzenia takiej woli, entuzjazmu, chęci, chociaż to też jest niezwykle ważne, ale tak naprawdę z punktu widzenia analizy kosztów i korzyści oraz analiz wszelkich innych, od technicznych po ekonomiczne. Z racji tego chociażby, że autobusy elektryczne i bateria ma określoną swoją pojemność i określony w związku z tym jest przebieg kilometrów i konieczność ładowania i określone ograniczenia z ładowaniem. A mówiłem w pierwszej swojej wypowiedzi, jakie cechy są wodoru związane z przebiegiem i ilości kilometrów i to są naprawdę ogromne ilości związane właśnie z lekkością tego gazu. Więc tu chociażby takie problemy znikną, jak ci, co znają Szczecin, wiedzą doskonale, że spółka Klonowica jeżdżąca w centrum miasta ma tak zwane go and stop, a spółka z Prawobrzeża ma bardzo duże przebiegi dzienne i nie byłyby w stanie autobusy elektryczne tych linii obsłużyć. Zresztą nie przez przypadek właśnie autobusy elektryczne mamy w jednej zajezdni, a w drugiej będziemy stawiać na wodór, więc czekamy na nabór. Dzisiaj to musi być oczywiście wsparcie cały czas jeszcze unijne, aby to była taka i efekt zachęty i pewna opłacalność ekonomiczna, ale tak było w wielu innych sferach wcześniej. Tak było najpierw, jeżeli mówimy o komunikacji miejskiej z poszczególnymi normami euro, czyli wchodzeniem na te wyższe wymogi euro, czy z hybrydami, czy potem właśnie z elektrykami. I to samo jest tutaj. Ale tak jak tutaj panie dyskutowały, absolutnie to można potem rozwijać na różne dziedziny, dlatego że wodór będzie tym magazynem energii i tym takim ładowaczem energii. No w takim dużym uproszczeniu to zresztą to nawet tak jest, że są włożone takie baterie, takie piloty, przepraszam, takie jakby pistolety, których ten wodór jest zawarty i się następnie w określony sposób rozładowuje, że tak się wyrażę, w kierunku tego, co się ma zamiar właśnie, gdzie tej z energii korzystać. Przecież my w Szczecinie mamy i cichą moc, o tym mówiliśmy, czyli łódkę wodorową, rekreacyjną, w ciekawym przedsięwzięciu naszych prywatnych przedsiębiorców. Mówiliśmy tutaj o grupie Azoty, ale na przykład o zarządzie portów morskich Szczecin-Świnoujście, czyli tu możemy mówić w ogóle o tym, co porusza się na terenie portu, przecież mamy masę pojazdów, ale mamy suwnice, mamy dźwigi, mamy oczywiście również transport kolejowy. Tak, transport kolejowy to jest chyba jedna z największych przyszłości. W ogóle te duże pojazdy.
Potrzebujące energii.
Dużo zużywające i duże przebiegi robiące, prawda? Bo na mniejszych sobie można wyobrazić, że można próbować powiedzmy na baterii. Tylko jak to żartobliwie zawsze z baterią, ja też jestem oczywiście zwolennikiem elektromobilności, natomiast jak to z baterią mówiono, że połowę zasięgu zabiera ci bateria, czyli jej masa. A tego przy wodorze nie ma. Nie chciałbym tutaj zresztą wchodzić, bo uważam, że te procesy będą przebiegały mniej więcej równolegle, jeżeli chodzi o wodór i klasyczny napęd elektryczny, a może nawet potem wejdą jakieś odpowiednie modyfikacje, mutacje tych, i połączenia tych dwóch jakby rodzajów napędu, tak to nazwijmy dalej, mocno upraszczając. Natomiast absolutnie czujemy, że to jest ten moment, jeżeli chodzi o Szczecin. I doskonale określiła to pani profesor w tej takiej całościowej gospodarce. To nie można po prostu od tego odchodzić. Jesteśmy tak, a nie inaczej ulokowani. Skoro postawiliśmy na offshore, skoro ten offshore się w Szczecinie rozwija, to potem w naturalny sposób. No ta energia do tej pory właśnie te stojące wiatraki, ale ona była jakby szła, że tak powiem, jak para w gwizdek. I najważniejsza rzecz być może tutaj, w tej konferencji, jest to powiedzenie słynne, słowa uczą, a przykłady pociągają. W momencie, kiedy się jest na takiej konferencji i się widzi i ktoś opowiada o tym, jak coś zrobił, oczywiście jak również dochodząc do tego, jako ten pionier, czyli ten początkujący, jakie przeszkody napotkał, ale właśnie dzięki temu możemy, po pierwsze się dowiadujemy, po drugie możemy uczyć się na jego błędach, po trzecie możemy się wzajemnie konsultować. No na tym polega właśnie rozwój, czyli ten napęd regionu w tej przenośni. Zatem wydaje się, że no jesteśmy w bardzo dobrym punkcie. My ze swoją konferencją, z naszą konferencją wspólną trwamy, jest to trzecie wydarzenie, rozrasta się dwudniowe, no same plusy. Natomiast absolutnie to nie będzie tak, że na konferencji będziemy sobie tylko i wyłącznie wzajemnie słodzić. My na wiele rzeczy zwracamy uwagę, wiele rzeczy jakby analizujemy, wiele problemów w ciągu rozwiązujemy, natomiast stwierdzimy, jeżeli to już było o tym moim zacięciu technologicznym, że technologia ma niesamowity w tej chwili postęp. I tak jak pani również mówiła, profesor, chociażby taka praktyczna część. No autobus będzie, potem będzie ten autobus zresztą jeździł na liniach. Tak, będą warsztaty, potem autobus będzie za jakiś czas efekt pokonferencyjny będzie jeździł i będzie dla wszystkich Szczecinian, bo pani tu redaktor mówiła, że przeciętny Szczecinian może nie, ale jak już się przejedzie autobusem wodorowym, to już będzie miał swoje doznania, swoją ocenę, ale także samochody wodorowe, osobowe, bo takowe są i też będziemy przed miejscem konferencji je prezentować. Zatem no, jest to niezwykle ciekawe, nie tylko teoria, ale i praktyka. Razem tak naprawdę chyba tworzy ten właściwy również, mówiłem o miksie energetycznym, to również taki miks działań, czyli jeżeli ma się i naukę, i praktykę, to najłatwiej potem przekładać to rzeczywiście w realne czyny.
No dzisiaj sporo rzeczywiście mówimy o nauce i teorii i praktyce, to jest bardzo ważne. Ja dziękuję za tą informację.
Tylko jeszcze, tylko dodać.
Już właśnie, musimy kończyć.
Tak, że naukowcy, którzy będą występować tutaj, też to będzie ich praktyczny wymiar zastosowania w gospodarce. I szanowni państwo, nasze wydarzenie jest jednym z najważniejszych wydarzeń wodorowych w Polsce i przyjeżdża do nas ponad 300 osób, także jesteśmy wodorową stolicą Polski przynajmniej przez najbliższy czwartek i piątek.
Kto jeszcze nie wiedział, to może poszukać wszelkich informacji h2szczecin.pl. Mogą państwo tam znaleźć wszystkie informacje na ten temat. Mam nadzieję, że dla niektórych z późnialskich jeszcze jakieś się miejsca znajdą. Profesor Marzena Frankowska i Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta Szczecin, to dzisiejsi nasi goście. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, zapraszamy.
Dziękuję.